naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Oto słowo Pańskie. Kontynuujemy, kochani, temat, który jest zasadniczym tematem dla każdego człowieka na ziemi. Co ja jestem wart? Co ja sobą reprezentuję? Kim ja jestem? Problem samooceny, bo z niej wynika nasze postępowanie, umiejętność wchodzenia w relacje, realizacja powołania. Proszę zwrócić uwagę na dzisiejszą Ewangelię. Ona mówi dokładnie o tym. Król, nie byle kto, król wydawał, żenił swojego syna i zapraszał ludzi na ucztę. Proszę Państwa, być zaproszonym do kogoś na wesele, to znaczy, że jestem człowiekiem bliskim tego pana młodego czy panny młodej. W ogóle być zapraszanym do kogoś do stołu, to jest znak mojej wartości, jaką przedstawiam w oczach tego gospodarza. Są ludzie, którzy są szczęśliwcami, którzy mogą powiedzieć: jadałem u papieża, byłem zapraszany do papieża, spędzałem z papieżem Boże Narodzenie. Nie za to, że ja jakieś mam osiągnięcia, tylko że ja byłem dla papieża kimś bliskim. Kim ja jestem? Proszę zwrócić uwagę, my możemy kogoś podziwiać za jego niesamowitą wydajność, bo ja wiem, korepetytor państwa dziecka jest niesamowicie zdolnym pedagogiem i bardzo dobrym nauczycielem. My go podziwiamy, ale na imieniny to ja zaproszę moją ciocię, bo ten korepetytor jest wydajny, ale to nie jest, ale moja ciocia to jest moja ciocia. Kim ja jestem? I proszę zwrócić uwagę, ten król im mówi: chcę was przekonać, chcę wam dać tożsamość, że jesteście kimś, bo oto król zaprasza was i to nie na jakąś ogólnopaństwową uroczystość, tylko na wesele swojego syna. Będziecie mogli od tej pory mówić: jestem ważny, bo król mnie zaprasza na ucztę. A oni powiedzieli: a mamy to w nosie. Oni zaczęli szukać swojej tożsamości, swojej wartości w tym, co robią. Jeden poszedł do sklepu, drugi poszedł na pole. Proszę zwrócić uwagę, jakie to jest aktualne. Wielu ludzi dzisiaj mówi: co ty jesteś warty? Zarabiam 5000. A ty co jesteś warty? Znam 3 języki. A ty co jesteś warty? Pracuję w banku, jestem menedżerem jakimś tam. Kim jesteś? To, co robię. To są moje osiągnięcia. I dlatego wielu ludzi, którzy tracą pracę, tracą majątek, tracą koneksję, mówią, że jestem nic nie wart. Jestem zerem. Proszę zwrócić uwagę, ten wyścig szczurów, o których mówimy, to, że dzisiaj w niedzielę na pewno w Polsce setki tysięcy ludzi odwiedziło supermarket, a jeszcze niech się jakaś promocja gdzieś pojawiła, to ja jestem coś wart. Przychodzę do pracy jutro i mówię: słuchajcie, kupiłem DVD za 30 zł, Zazdroście mi, zobaczcie, kim ja jestem. Tylko że to się wszystko skończy. To jest budowanie swojej tożsamości na takich lodowych nogach. Natomiast Pan Bóg mówi: nigdy twoje osiągnięcia nie dadzą ci tożsamości, tylko to, kim jesteś. Kim cię nazwie ojciec, kim ja cię nazwę. I wtedy nawet na emeryturze, kiedy będziesz, przepraszam, dziadkiem trzęsącym się, któremu kaczuszkę się będzie podawać i cewnik zakładać, i będziesz trzęsącym się dziadkiem, będziesz kimś, popatrzmy na Jana Pawła II, o nim się coraz więcej w najbliższym tygodniu będzie mówić. To był ktoś, oczywiście on miał tytuł biskupa Rzymu, etc., ale widzieliśmy, że kiedy go Pan Bóg w swojej opatrzności obdzierał z tych wszystkich talentów jego, on cały czas pozostawał kimś, ta godność bijąca od tego człowieka tak schorowanego. Proszę zwrócić uwagę, co pisze dzisiaj święty Paweł w drugim liście. Umiem cierpieć biedę i umiem obfitować. Umiem być sytym i głód cierpieć. Umiem obfitować i doznawać niedostatku. Jakby święty Paweł mówił, mogę być dyrektorem koncernu, mogę być woźnym. Ja będę o sobie miał zawsze to samo mniemanie. Jestem po prostu apostołem Jezusa Chrystusa i jestem kimś wartościowym. Natomiast powtarzam, wielu ludziom, kiedy ich wyrzucą ze studiów, świat się wali. Wielu ludzi, którzy tracą karierę, firma zbankrutowała i żona mówi do męża, no i ty, kim ty teraz jesteś, no? No kim ty jesteś? On jest zerem, netkiem, idzie pić. Jestem nikim. Otóż szukamy na tych mszach o godzinie 15 naszego imienia, naszej tożsamości, bo z tym mamy największe kłopoty. Kiedy zaczynaliśmy te nasze rozważania gdzieś tam w lipcu, wspomniałem o tym, że żeby wyrwać się ze swojej wewnętrznej pustki, którą mamy często na dnie serca, żeby oderwać się od tych fałszywych imion, które nas wiążą, które nas zniewalają, trzeba nabrać dużej prędkości duchowej i odwołałem się do przykładu autostrady, która ma 4 pasy. Trzeba naprawdę się bardzo mocno duchowo rozpędzić, żeby uwolnić się od tego, że jestem nikim, że jestem grzesznikiem, że jestem zły, że już nic ze mnie nie będzie, że jestem nic nie wart, tych ludzi coraz więcej w naszym społeczeństwie i na świecie się pojawia. I chciałem tutaj przeprosić Państwa za pewien chaos w tych rozważaniach, bo potem od tego podjąłem jeden pas autostrady, a potem mi się to gdzieś zagubiło, a potem się w wakacyjnej, takim może trochę co lżejszym intelektualnie czasem pogubiło, ale ja chcę do tego wrócić i powiedzieć dzisiaj jasno, jakie to są 4 pasy autostrady, które każdy w swoim życiu duchowym musi mieć, żeby się tak rozpędzić, żeby wyjść z grawitacji swojego przekonania, że jestem niczym, jestem marny i jestem do niczego. Pierwszy pas, kto był w lipcu, to będzie pamiętał, autostrady to jest muszę chodzić z Panem Bogiem. Ja nie mogę mieć kontakt z Panem Bogiem 5 minut rano i 5 minut wieczorem i 45 minut w niedzielę. Ja muszę być z Panem Bogiem bez przerwy. Ktoś powie, ale jak to jest możliwe, proszę księdza? No bez przerwy tak z tym Panem Bogiem jest. Drogie Panie, kiedy się Wam urodziło dziecko i było niemowlakiem, wyście 24 godziny na dobę miały nastawiony radar na to dziecko. Ja to podziwiam u matek, jak one opowiadają, oglądają telewizję, a cały czas dziecko tu jest kątem oka. Powiedziałem to ucho matki, które słyszy ciszę. Jak się w pokoju dziecinnym robi cicho, to jest bardzo niebezpieczny znak. Matka to natychmiast usłyszy. Otóż mieć takie wyczulenie, że Chrystus, czy tańczę, czy śpiewam, czy pracuję, czy jestem w szpitalu, czy idę na poczcie. Oczywiście myślę o rachunkach, myślę o pieniądzach, myślę o znakach drogowych, ale kiedy Bóg zacznie coś mi mówić, kiedy coś się stanie, jestem przez cały czas z Nim. To jest pierwszy pas, być z Bogiem. Dlatego, że dzisiaj z chrześcijaństwa niektórzy może chcą zrobić zespół kursów specjalistycznych. Skończyłem kurs biblijny, skończyłem kurs komunikacji międzyludzkiej, skończyłem kurs duchowości tam jakiejś tam franciszkańskiej czy innej. Jestem po prostu wyspecjalizowanym specjalistą, przepraszam, źle mi się powiedziało. Jestem specem od chrześcijaństwa. Nie, ja cały czas muszę chodzić z Bogiem za rączkę. Jak tylko go puszczę i pójdę sam, to kolana rozbiję. To jest pierwszy pas. Drugi, słuchać tego Boga. Nie tylko czuć Jego obecność, ale słuchać i przyjmować od Niego pocieszenia. Jezus Chrystus powiedział, dam wam pocieszyciela. Proszę Państwa, czy czujesz, że masz w życiu pocieszyciela? Każdy z nas potrzebuje pocieszeń. Tylko, że my mamy różnych pocieszycieli. Mam ludzi, którzy mówią, prezydenta, do 20 godziny twarda robota. O 20 piwo, internet. Ach, już nie mogę się doczekać. Zawsze wieczorkiem. Prawda? Magda Karwowska się pocieszała w Horteksie. Jedna ambrozja, druga ambrozja. Już mam kłótnię z mężem załatwioną. Różne mamy pocieszenia. Proszę Państwa, nie wolno, znaczy bez przesady, wolno sobie zadzwonić do kolegi, żeby odreagować, powiedzieć, stary, miałem dzisiaj taki dzień, muszę z Tobą pogadać. Ale jeśli na wszystkie swoje rany kładziesz pocieszenia ludzkie, ja nawet nie mówię grzeszne, ale tylko ludzkie, Duch Święty Cię nie pocieszy. Otóż trzeba zostać bez pocieszeń niekiedy, nie pocieszać się, żeby czekać na Pocieszyciela z góry. Dlatego te pocieszenia ludzkie starczają na godzinę, dwie, trzy. Pierwszy pas, chodzę z Bogiem. Drugi pas, przyjmuję od Boga pocieszenia, czekam na te pocieszenia. Może dlatego jesteśmy smutni i w depresji, że nas Duch Święty nie może od lat pocieszyć, bo my szukamy swoich pocieszeń. Trzeci pas, uzdrowienie. O tym zaraz będę mówił. I czwarty pas, toczenie walki. Chrześcijaństwo jako walka. Wiecie, że jak kierowca jedzie, to nie jedzie tak, że sobie mówi do Piotrkowa Trybunalskiego jadę jednym pasem, do Częstochowy potem jadę drugim pasem, do Krakowa jadę trzecim pasem. Nie, pasy się bez przerwy zmienia. I w życiu duchowym będziemy musieli ciągle wskakiwać na pas uzdrowienia, słuchania Boga, przyjmowania pocieszenia i toczenia walki ze złym duchem. I teraz już zbliżając się do końca tego cyklu naszych rozważań, bo mam nadzieję zacząć potem od razu następny, chcę powiedzieć właśnie o tym słuchaniu Pana Boga. W naszym życiu zawsze jest taki trójkąt. W naszym życiu codziennym działają trzy podmioty. Bóg, szatan i ja. Bóg, szatan i ja. Bez przerwy jest wokół nas Bóg, bez przerwy przy nas są demony i jesteśmy my. I proszę mi wierzyć, proszę Państwa, daleki jestem od łatwego stwierdzania, że ja to słyszę Boga, to co Państwu kiedyś mówiłem, Bóg mi powiedział, żebym przeszedł na drugą ulicę, Bóg mi kazał włączyć telewizor, no bez przesady, chociaż to może tak być. Tylko chcę Państwu powiedzieć, że można się nauczyć wyczulenia słuchania Pana Boga, że On naprawdę mówi, tylko trzeba mieć pewną koncentrację, czystość serca i dobrą wolę. A jak uczymy się słuchać Pana Boga, to wyczuwamy głos demona. To, co Państwu mówiłem, wstajesz rano, świeci piękne słońce, jest poniedziałek, nic złego nie zrobiłeś, zaczyna się dzień, a Ty masz depresję. Mówisz, może poduszkę miałem źle położoną w nocy. Może tak się wczoraj trochę przejadłem, się źle czuję. Kto z Państwa umie powiedzieć, o, już demon do mnie przychodzi. Już próbuje mi, bo demony walczą z nami przez emocje i nastroje. Znają wszystkie nasze słabe punkty i patyczkiem ten Twój słaby punkt Cię tak dźgają, żeby się rozkrwawić to. Tego się da nauczyć, żeby to zacząć wyczuwać. Przy pewnej wprawie, przepraszam, przy pewnym duchowym treningu coś się zacznie Ci mieszać w ciągu dnia. Już żeś się pokłócił, już miałeś doła, już coś jest nie tak. Słuchaj, przysiądź na chwilę, powiedz tak, moment. Co tu się dzieje? I zacznij słuchać serca, bo wszystko się dzieje tu. Nauczysz się tej koncentracji. Nauczysz się tej koncentracji, będziesz fantastycznie potrafił, oczywiście mocą Ducha Świętego, uczyć, o już tutaj ktoś mi zakłada jakąś pętlę, już tu ktoś mi taki światłocień ustawia. Proszę pamiętać, jeszcze raz powiem, jak demon robi rany. On nas wykorzystuje moment naszego jakiegoś zranienia, jakiegoś smutku i przychodzi, żeby ten smutek, chwilę depresji, żeby zamienić, żeby nas zranić, żeby stało się to taką trwałą raną. Proszę zwrócić uwagę na jeden cytat z Biblii. Pan Bóg mówi tak, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce i nie dawajcie miejsca diabłu. Dlaczego Pan Jezus połączył sformułowania z gniewem i z diabłem? Dlatego, że bardzo często gniew jest sytuacją, kiedy przychodzi demon, żeby zamienić ten gniew w ranę i żebyśmy podpisali z nim pakt. Pokłóciłeś się z żoną, jesteś w gniewie i przychodzi demon, zrób postanowienie, nigdy jej nie będziesz mówił prawdy. I ty mówisz tak, ona jest za głupia, nie ma co, próbowałem być szczery, nie będę jej mówił prawdy. Nie będę się otwierał przed żoną. Podpisałeś pakt, zwróć uwagę, a poszło o niekupione masło w sklepie. A ty podpisałeś pakt, którego może trzymasz już 10 lat. Szatan, prawda? Masz wypadek, wiozłeś coś komuś. Szatan przychodzi, i po co jeździsz, po co tak dużo, po co tak pomagasz ludziom, zobacz, inni siedzą w domach, a ty tu masz policję teraz na karku, mandat. No podpisz pakt, że nie będziesz już pomagał ludziom. A kurczę, po co się w zasadzie ja to plączę? Nie będę pomagał ludziom. Pamiętajcie, rany są wykorzystywane po to, żebyśmy złożyli obietnicę jakąś diabłu. Wielu ludzi złożyło taką głupią obietnicę. I albo było już na krawędzi zrobienia głupiej takiej obietnicy. Szatan wykorzystuje ten moment na ranę i ten moment na podpisanie z nim takiej umowy. I to powinno być uzdrowione. Proszę tylko zwrócić uwagę, no jak mnóstwo jest w Nowym Testamencie poświęconych fragmentów temu, że Jezus uzdrawiał. W Nowym Testamencie i w Starym Testamencie. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie brak. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wodę, gdzie mogę odpocząć. Przywraca mi życie. My tu często mówimy o życiu. Prowadzi mnie Pan Bóg na zielone pastwiska i nad wodę, gdzie mogę odpocząć, przywraca mi życie. Tu jest pytanie, kiedy ostatni raz dzień spędziłeś w ciszy? Kiedy powiedziałeś żonie i dzieciom, sorry, muszę iść do Puszczy Kampinoskiej i przemyśleć pewne rzeczy? Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje z naszymi urlopami, które powinny być pójściem nad wodę, gdzie Bóg przywraca życie. Jak mi jedna pani mówiła, mąż leciał przed śniadaniem o 8:00 łapać miejscówkę na plaży. A my z rodziną dobijaliśmy o 10:00, no i potem żeśmy leżeli na tych swoich 2 m2, pilnie strzegąc, żeby nie wejść na 2 m2 sąsiada. Słuchałem naraz wszystkich radiostacji radiowych, słuchałem Zetki, Eski, RMF-u, bo na plaży było wszystko słychać. I po 2 tygodniach wróciliśmy wypoczęci, zadowoleni, szczęśliwi, stojąc w korku od Elbląga do Łomianek. Pan prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Kochani, gdyby ktoś z Was miał zawał, na pewno ktoś miał, i powiedział, mam zawał, no to godzinę mogę w ciągu tygodnia poświęcić na rehabilitację, to lekarz by pękł ze śmiechu. Panie, jaką godzinę? Ja Pana zatrzymuję w szpitalu na miesiąc, a potem Wam się w ogóle uczy na nowo żyć. I my pokornie mówimy, no jasne, jeśli ktoś powie dzień po zawale, ja muszę na chwilę skoczyć do biura, to Pan doktor powie, czy Pan jest przy zdrowych zmysłach. Natomiast na choroby serca, które grożą rozbiciem małżeństwa, unieszczęśliwieniem dzieci, my mówimy, grupa, rekolekcje, weekend w Magdalence, w Laskach, przeksiędza, nie ma możliwości, nie ma możliwości, baw się dalej. Pan prowadzi cię nad wody, wody są tam, gdzie może odpocząć wzrok, gdzie jest jakaś wilgoć taka zdrowa w powietrzu, gdzie można odetchnąć i tam Pan przywraca mi życie. On leczy złamanych na duchu, przewiązuje ich rany. Jeremiasz woła, uzdrów mnie, Panie, bym stał się zdrowy, ratuj mnie, bym doznał ratunku. Łukasz 9,1. Tłumy podążały za nim, a on je przyjął i mówił im o Królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrowił. I fragment księgi Jeremiasza, którą w tym tygodniu ktoś mi podpowiedział z błogosławieństwa Bożego. Proszę Państwa, bardzo dużo kobiet na dnie serca nosi imię jestem odrzucona. To imię nimi rządzi, to imię ich katuje, to imię ich zmraża. Wiele kobiet na dnie serca, kiedy wejdzie w głębie, powie tak, ja jestem odrzucona, to jest moje pierwsze imię, dlatego uciekam w samogwałt, dlatego jestem plotkarką, dlatego zazdroszczę, dlatego wpadam w rozpacz, bo jestem odrzucona, zostałam odrzucana przez całe życie byłam. Pierwszy odrzucił mnie może mój ojciec lat temu 20-40. Otóż proszę sobie zajrzeć do księgi Jeremiasza 30 rozdział 17 wers. Czytam Biblię. Albowiem przywrócę Ci zdrowie i z ran Ciebie uleczę, gdyż nazywają Cię odrzuconą, o którą nikt się nie troszczy. Jeremiasz. Proszę Państwa, ja tak mówię nieraz ludziom, musisz sobie zrobić podręczną apteczkę Słowa Bożego. 5-7 krótkich fragmentów dwuzdaniowych z Biblii naucz się na pamięć. Żebyś miał to pod ręką, jak cię w autobusie, w łóżku, w pracy trafi, jesteś odrzucona, jesteś zerem, to natychmiast Jeremiasz 30:17. To natychmiast Jozue, nie lękaj się, jestem z tobą. Facet, nie pij tej wódki, tylko nie lękaj się, ja cię przeprowadzę przez dzisiejszy wieczór. To natychmiast słowa Dawida, ty idziesz do mnie z mieczem, z dzidą, z pancerzem, a ja idę do ciebie w imię Boga zastępów. Kochani studenci, to działa nawet na egzaminach. Ty, profesorze, idziesz do mnie z tytułami habilitowanego profesora, który jest uwzięty na mnie, a ja się naprawdę, kurczę, uczyłem i idę do ciebie z uczciwością Jezusa Chrystusa. Te słowa działają. To działa. To jest słowo Boga. To jest miecz obosieczny. Błogosławiony człowiek, który ma w apteczce Bożej od razu kilka cytatów odpowiednich na to. Odpowiednich na daną sytuację, na leczenie rany. I pamiętajcie jeszcze o jednym. Jezus uzdrowi w Tobie to, co Mu pokażesz. Nie można być tak: Jezu, ja tam nie wiem, jakie są moje rany. Pewnie są. To weź tam, wejdź i zrób porządek. Nie. Jezus mówi: którą Ci mam uzdrowić? Bo na każdą ranę potrzebuje naszego pozwolenia, żeby tam wejść. I dlatego trzeba się cofnąć, dlatego wejść w głąb, dlatego iść w ciszę, odnaleźć swoje imiona, odnaleźć chwilę zranienia z dzieciństwa. Pani psycholog jedna mówiła w telewizji, też słuchałem o tym, jak nauczycielka potrafi powiedzieć dziewczynie przy całej klasie, dziewczyna stoi przy tablicy, nauczycielka mówi: Jezu, kiedy masz krzywe nogi. To się pamięta, proszę Państwa. I nie wytłumaczy się 15-letniej dziewczynie, że to był żart, że to był głupi żart, że no może nogi masz krzywe, ale nosek masz ładny. Nie. I trzeba wrócić do tej szkoły i powiedzieć: Chryste, tam mnie złamali. Kiedy mnie ojciec molestował, kiedy chłopak się mną zabawił, kiedy się wystawiłam na pośmiewisko, kiedy zostałam niezaakceptowana w grupie religijnej, Jezusowi trzeba pokazać konkretne rany. On rozświetla i mówi: mogę tam wejść? Bo my mamy takie rany, że mówimy: nie, tam nikogo nie wpuszczę. To tak boli, że nikogo tam nie wpuszczę. Przykład Eldridge'a z książki Pełnia Serca. Poszedł sobie dorosły mężczyzna w góry, fantastyczna trasa, zabrał psa i wycieczka się nie udała. Załamanie pogody, chciał przejść jakimś tam trawersem, nie udało się, stchórzył, wrócił do obozowiska i zamiast się cieszyć wycieczką w góry, siedział z tym psem pod namiotem, z którego kapał deszcz. Eldridge już był wyrobionym człowiekiem i mówi: słyszę w sobie i jestem wściekły. Proszę Państwa, jestem wściekły, bo mi nie wyszedł mój plan. Każdemu z nas się to zdarza. I słyszy głos: czy mogę Cię uzdrowić? Wszystko na wierzchu, wszystkie rany na wierzchu w chwili takiej wściekłości, takiego upokorzenia. I Eldridge słucha siebie, a w środku słyszy głos: czy mogę Cię uzdrowić? A ku swojemu zadziwieniu słyszy drugi głos: pozwolę, jeśli on mi przestanie to robić. Eldridge zaczyna rozumieć, że w nim zaczyna rozmawiać z Chrystusem druga część serca. Ja Państwu mówiłem, jeśli ktoś zostanie zraniony, kawałek serca zostaje 5-latkiem, 7-latkiem, 10-latkiem. Tu jestem dyrektorem banku, tu jestem chłopcem, którego pobili w szkole gitowcy i od tamtego czasu nie mogę się pozbierać. I ten mały chłopiec w dorosłym mężczyźnie mówi do Jezusa: pozwolę się uzdrowić, jeśli on mi przestanie to robić. Jezus mówi do tego dorosłego: dlaczego się ciągle nad nim znęcasz? Dlaczego ciągle na niego krzyczysz? Dlaczego ciągle go nienawidzisz? Proszę Państwa, ile razy mówimy naszemu chłopcu, dziewczynce: ty wariacie, ty idiotko, ty jak ty żyjesz, ty palanciak, żeś się skompromitował, znowu jesteś ciamajdą. Proszę Państwa, to tak jakby choremu człowiekowi nogami w gipsie mówić: no biegnij, biegnij, no co leżysz w tym łóżku, graj w piłkę. My się wściekamy na siebie. Widzisz, ty nie potrafisz. Zobacz, jakie tamci są przebojowi. Zobacz, jak oni idą. Zobacz, ta twoja koleżanka. A ty widzisz, ciamajdo, ty nic nie potrafisz. I Jezus mówi: przeproś tego chłopca w sobie i powiedz, że już nie będziesz na niego krzyczał. Jego trzeba uzdrowić, a nie na niego krzyczeć. Eldridge dał zgodę. Opłakał to bardzo sowicie, tą wewnętrzną rozmowę chłopca, dorosłego i Chrystusa. My często tego chłopaka jesteśmy na niego wściekli. Wchodzimy na przyjęcie jakieś same ważne persony i mówimy: tylko siedź mi tam w środku, nie pokaż mi się, bo mnie skompromitujesz. Pamiętaj, tutaj same francuskie i anglosaskie jakieś terminy, żebyś mi tu nie wyskoczył z czymś. Żeby tutaj dziewczyna mówi tylko, jeszcze dziewczyny nieraz mówią: ona mi zawsze robi ten numer po oczach. Wszystko umiem opanować, tylko szklenia oczu nie umiem opanować. Nieraz się rozbeczę. Jestem wtedy wściekła na siebie, że ona się z środka odezwała. Otóż na tym polega to uzdrowienie, kochani. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego. Albowiem Bóg, ten, który kazał ciemnością, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach. 2 Koryntian 4, 4-6. A więc, kochani, podsumowując ten proces uzdrawiania, tej jazdy autostradą czteropasmową, pierw musisz uznać Boga za Pana i Władcę, pokazać Mu swoje rany, poprosić Jezusa, żeby Ci pomógł odkryć Twoje rany, oddać Mu wszystkie swoje fortece. Pamiętajcie, my mamy fortece do bronienia naszego serca, już tu nie chcę ciągle powtarzać. Różne fortece. kij bejsbolowy, którym odbijasz wszystkie zagrożenia, jakie się do ciebie zbliżają. Intelekt, perfekcjonizm, pracoholizm, cynizm, plotkarstwo, to są rozpaczliwie obronne rany naszego serca. Trzeba, Panie, powiedzieć, Panie Boże, przestaję się bronić samemu, otwieram swoje rany. Wejdź i lecz. Zerwać pakty z szatanem trzeba. Wszystkie złe postanowienia, które poczyniłem wobec złego ducha i poprosić o wprowadzenie w Jezusie przebaczenia. Jezus jest tym światłem, powietrzem, przestrzenią, w której następuje przebaczenie. Jeszcze raz powtarzam, ta walka, jestem przekonany, że ciągle w nas trwa i będzie trwała, bo to nie załatwia sprawy, chociaż te sprawy z przeszłości może załatwić uzdrowienie, które ma miejsce dosłownie jednego dnia. Ale szatan będzie próbował. On zna nasze rany, jak to ktoś powiedział, szatan będzie ciągle przeglądał akta twojego życia, bo zna twoje słabe punkty. Odwozić córkę do pracy. No wsiedliście do samochodu, 10 minut drogi samochodem i już się powstykaliście. Ona wysiadła, trzasnęła drzwiami. Przepraszam za słowo, a ty mówisz, no znowu schrzaniłem wszystko, no. No jestem ojcem do kitu, no. A szatan mówi, nie jesteś ojcem do kitu, ty jesteś w ogóle do kitu. No jestem w ogóle do kitu. 10 minut, proszę Państwa. 10 minut wystarczy w samochodzie. Jedna rozmowa na poczcie, ktoś cię rugnie i przychodzi zły duch i tnie w ramę, którą doskonale zna. Proszę pamiętać, to nie pochodzi od nas, to pochodzi z zewnątrz. To pochodzi z zewnątrz. Ktoś nam to po prostu podrzuca. Jak rekiny wyczuwają krew, tak szatan wyczuwa porażki, by podpłynąć i zniszczyć. Z daleka węszy twoją porażkę, by podpłynąć i z kłótni o niekupienie masła zrobić powód do rozwodu. By z kłótni o to, gdzie zaparkowałeś samochód, powiedzieć mężowi, nienawidzę cię, rozumiesz, nienawidzę cię. Jak się tak uspokoić za miesiąc, o co poszło? No źle zaparkował, nie mogłam wysiąść na parkingu. Proszę zwrócić uwagę, jaki on jest bezczelny. Proszę zwrócić uwagę, jak mi się to udaje. Proszę zwrócić uwagę, jak doskonale znasz strukturę i tę siatkę. Ktoś ci umrze, ktoś cię skrzywdzi. Chwila smutku i od razu głupie postanowienie. Jezus mówił w księdze Ewangelii Jana. Złodziej przychodzi, by kraść. Chcecie ograć z rozsądku, z żony, z dzieci. I popatrzcie, jak on to sprytnie robi. Ostatnia refleksja, proszę Państwa, to jest obłęd, jak on to robi. Znaczy, geniusz obłędu. Każdy z nas chodził na katechezę 12 lat, a przynajmniej większość. Wielu z was jest po grupach i ruchach religijnych. Wysłuchaliśmy setki kazań, jak Bóg nas kocha. Patrzymy na krzyż, nosimy krzyż, kolorowaliśmy obrazki. Jezus kocha, całujemy krzyż Wielki Piątek. Pytam ludzi, kim jest Jezus? Boję się go. Kim jest dla ciebie Jezus, policjant? Przecież on jest bliski. Tu wiem, a tu nie mogę w to uwierzyć. 30-40 lat chodzenia do kościoła. Boję się go. Kto nas tak załatwia? Kto nas tak koncertowo załatwia? Ja Państwu to mówię, bo jak się ma świadomość, to już się ma trochę rozeznania. Kto przeszkadza, żeby uwierzyć, że Jezus jest moim obrońcą? Że Jezus jest moim... Jak widziałem to na jednym obrazie na takiej starej plebanii. Stary proboszcz modli się w pustym kościele, tak w środku ławek, a trzy ławki za nim klęczy Jezus Chrystus i też się modli do Ojca. Jezus jest twoim obrońcą. Jeśli jesteś na wózku inwalidzkim, Jezus też jest na wózku inwalidzkim. Jeśli płaczesz, Chrystus płacze z tobą. Nie czytaliśmy, czytaliśmy. I jak nam trudno jest w to uwierzyć. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Chrześcijaństwo jest po to, żeby nas z tego wyzwolić. Żebyśmy chodzili z Bogiem, brali od Niego pocieszenia, byli uzdrowieni i toczyli walkę jeszcze o tych czterech pasach tej autostrady Bożej, jak Bóg pozwoli, za tydzień. Powstańmy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego.